A teraz trzeba nam się będzie wsłuchać w rytm polityki za naszą wschodnią granicą. Naszym gościem dr Marek Kozubel, historyk, ale też analityk, który obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w sytuacji wojennej. Panie doktorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze.
Zanim do linii frontów, zanim do tego, jak przesuwają się wojska, dokładnie jak stoją, mówiąc szczerze, chociaż ofiar jest niezmiernie dużo po jednej i po drugiej stronie. To najpierw polityka na najwyższym szczeblu, wizyta Władimira Putina w Mińsku. Co może zmienić, co może przynieść ta pierwsza od 3 lat wizyta prezydenta Rosji na Białorusi?
Przede wszystkim może ona mieć na dłuższą metę znaczenie militarne, ale faktycznie również może dotyczyć statusu Białorusi jako państwa. Pamiętajmy, że Białoruś należy do ZBiRu, czyli Związku Białorusi i Rosji. Rozumiem, skrót wydaje się nieco zabawny, ale sprawa niestety jest bardzo poważna. Otóż ZBiR został stworzony po to, by być taką, można powiedzieć, formą zastępczą za wspólnotę niepodległych państw, które z kolei zostało stworzone w miejscu Związku Sowieckiego. Czyli chodziło o to, żeby w jakiś sposób wypełnić te bóle fantomowe, jakie Rosja przeżywała po 1991 roku. I marzeniem Rosjan od dłuższego czasu było po prostu, aby odbudować imperium, aby te jego dawne składowe, najlepiej w warunkach pokojowych, wróciły znowu na łono imperium. No i dzisiaj widzimy, że ta wizyta Władimira Putina, jak pan redaktor powiedział, pierwsza od 3 lat, no ona może mieć bardzo duże znaczenie. Może ona być takim kolejnym etapem zwijania niezależności Białorusi od Rosji. Może być kolejnym krokiem do tego, że Rosja stanie się państwem jeszcze bardziej podporządkowanym wobec Moskwy, a być może z czasem stanie się po prostu jedną z prowincji. Przy czym zmianę tego statusu w prowincję, no myślę, że ja bym tutaj nie rozpatrywał jeszcze w okresie, kiedy żyje Aleksander Łukaszenko,
Ale
bo
były
on.
takie scenariusze, że może dojść do zamachu stanu, może nawet sam Łukaszenka postrada życie przy okazji tego, jak Rosja będzie chciała swoje wpływy na Ukrainie poszerzać.
Tak, oczywiście jest takie zagrożenie, zwłaszcza, że Rosjanie mogą zawsze Łukaszenkę wymienić na bardziej sobie posłusznego satrapę. Z drugiej strony jednak na razie Łukaszenko jest im mimo wszystko potrzebny. Jest potrzebny jako taki sojusznik z jednej strony bierny, który zapewnia infrastrukturę, a także pozycje wyjściowe do potencjalnego kolejnego uderzenia na Ukrainę. No tutaj wiadomo, podawane są różne cele. Od Kijowa aż nawet po zachodnie obwody Ukrainy. Z drugiej strony Rosjanom mogą być naprawdę potrzebni żołnierze armii białoruskiej, którzy jeszcze nie są wykrwawieni. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że w służbie czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Białoruś znajduje się około 62 tysięcy żołnierzy. A jeżeli chodzi o rezerwistów, to tutaj podaje się nawet taki szacunek sięgający ponad 344 tysięcy. Także jak widzimy, jest to bardzo taki solidny zasób ludnościowy, prawda? A pamiętajmy, że wbrew pozorom armii rosyjskiej tego zasobu ludzkiego może zacząć naprawdę brakować. Tylko że z tych 62 tysięcy żołnierzy służby czynnej w armii białoruskiej, zdolnych do walki w takich jednostkach liniowych, może być około 16 tysięcy. Czyli już tutaj widzimy, że te liczby już nie są takie spektakularne. A jeżeli chodzi o taką, no naprawdę solidną wartość bojową, to zaledwie kilka jednostek armii białoruskiej takowe przedstawia. I myślę, że tutaj Rosjanie mogliby być bardziej pewni postawy chociażby żołnierzy 38. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej, która stacjonuje w Brześciu. Albo 103. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej, która stacjonuje w Witebsku. A dlaczego? Ponieważ są to oddziały wojskowe, które bez żadnego oporu, nie wszczynając żadnych jakichś takich problemów dyscyplinarnych, wzięły udział w tłumieniu protestów na Białorusi. Oni bez problemu zostali użyci do zwalczania protestujących, wśród których mogli być nawet członkowie ich rodzin.
Pojawia się tylko pytanie, czy takie siły mogą mieć znaczenie w tej wojnie pod względem ilości, no już nie tylko jakości i determinacji do walki, ale no samych swoich możliwości uderzeniowych.
No samodzielnie nie mają. Samodzielnie nie mają. To, co obecnie Białoruś posiada uderzeniowego przy granicy z Ukrainą, to są zaledwie 3 bataliony. Jeden właśnie jest po jednym ze wspomnianych przeze mnie brygad wojsk desantowo-szturmowych i jeszcze jest jeden batalion z 5. Samodzielnej Brygady Specnazu. I to jest w zasadzie na razie wszystko, co Białorusini mogą rzucić bezpośrednio do walki, co jest gotowe do ataku, ale no umówmy się, to są bardzo niewielkie siły i atak z ich strony zakończyłby się po prostu samobójstwem. Więc na razie nawet Ukraińcy nie rozpatrują tego jako jakieś wielkie zagrożenie.
Tak mimo, że sam generał Załużny, czyli szef sztabu armii ukraińskiej, mówił, że jest rozważany i w Kijowie, i także poza Kijowem taki scenariusz, że Rosjanie raz jeszcze spróbują ataku na Ukrainę z północy, z terytorium Białorusi.
Tak, przy czym on tutaj podawał 3 terminy. Dla Ukrainy najbardziej takim optymalnym byłby atak w marcu. Dlaczego? Ponieważ do marca Ukraińcy zdołaliby się jeszcze lepiej przygotować. Drugi termin, jaki podał, to luty, który no, jego zdaniem byłby jeszcze do zaakceptowania. I najgorsza opcja, co nie znaczy, że kończąca się, no tutaj umówmy się, porażką Ukrainy, to styczeń. Oni ten atak prawdopodobnie też byliby w stanie odeprzeć, tych wspólnych sił rosyjsko-białoruskich, ale chodzi o to, że byłoby to no, cięższe zadanie niż gdyby Rosjanie i Białorusini uderzyli jednak w marcu.
Dobrze, rozmawiamy 19 grudnia do stycznia, no, nie jest tak daleko. Jakimi siłami Rosja i Białoruś, jeżeli Białoruś zostanie do tej wojny zmuszona albo sama do niej się włączy, oczywiście nie Białoruś jako naród, tylko jako reżim Łukaszenki, no to przecież tam są takie siły rosyjsko-białoruskie, które mogłyby wyraźnie zagrozić granicy ukraińskiej?
Obecnie nie. Obecnie Rosjanie posiadają na Białorusi zgrupowanie liczące około 11 700 żołnierzy, przy czym zdecydowana większość z nich to są rekruci, mobilizowani w tej ostatniej jesiennej fali, w tym ostatnim jesiennym naborze. I dlaczego oni się znajdują na terenie Białorusi? W dużej mierze dlatego, że po prostu Rosja nie posiada takiej infrastruktury, która byłaby w stanie wchłonąć całe, no już nie mówimy o 300 tysiącach zmobilizowanych, tylko nawet tych 200 tysięcy zmobilizowanych. Sytuacja jest taka, że oni nawet muszą wysłać chociaż te kilkanaście tysięcy żołnierzy na Białoruś. Tak to wygląda. I na razie te siły, one jeszcze zagrożenia nie stanowią. Aczkolwiek generał Walerii Załużny, czyli naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, wspominał o tym, że Rosjanie gdzieś tam formują właśnie z 200 tysięcy zmobilizowanych takie swoje kolejne zgrupowania, które będą mogli rzucić do walki przeciwko Ukrainie. Ale tutaj ja bym chciał się zatrzymać troszeczkę na tej liczbie, bo my tak często lubimy mówić 200 tysięcy żołnierzy, 2-3 tysiące czołgów, prawda? Podajemy same liczby, ale niewiele osób w ogóle zastanawia się nad tym, a jak to wszystko jest zorganizowane.
Ile tam jest bagnetów w pierwszej linii, a ile tam jest żołnierzy, którzy muszą zabezpieczać logistykę, drugą linię, drugi rzut i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie. Panie redaktorze, jeśli można, to pozwolę sobie tutaj tak króciutko omówić, co można zrobić z tymi 200 tysiącami zmobilizowanych. Z nich można sformować 95 pułków strzeleckich. Jeżeli chodzi oczywiście o te kryteria organizacyjne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tylko pytanie, co teraz potrzebujemy, aby ich wszystkich uzbroić? Pułki strzelców zmotoryzowanych, no to w zasadzie jest takie, to są w miarę takie lekkie jednostki, jak na te standardy rosyjskie, ale do ich uzbrojenia potrzebne będzie 2945 czołgów. Dlaczego? Ponieważ w składzie każdego pułku strzelców zmotoryzowanych znajduje się jeden batalion czołgów, który liczy z kolei 31 pojazdów. Potrzebne będzie jeszcze 9690 bojowych wozów piechoty albo kołowych transporterów opancerzonych. Do tego jeszcze 1140 haubic kalibru 152 mm, do tego jeszcze 380 wieloprowadnicowych wyrzutni Grad, 760 zasobów obrony przeciwlotniczej, takiej chociażby jak Tunguska czy Szyłka. No i jeszcze teraz bardzo ważna rzecz, bo tego już Rosjanie na pewno nie będą w stanie ogarnąć własnymi siłami. Uwaga, 69 635 ciężarówek, bo każdy pułk strzelców zmotoryzowanych potrzebuje 733 ciężarówki. Oczywiście o ile mówimy o tym takim etacie.
Bo właśnie pan autor mówił o etacie, o stanie wyjściowym, no ale jak znamy, jak wiemy z historii, jak znamy historię, to Rosja potrafiła wystawiać nie tylko pułki, te dywizje, które w ogóle nie miały etatów, nie były dywizjami w rozumieniu zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej, no ale te dywizje istniały i walczyły. No, przecież na przykład II wojny światowej.
Tak, ja w ogóle to podejrzewam, że tak naprawdę z tych 200 tysięcy zmobilizowanych Rosjanie tak naprawdę nie sformują całkowicie nowych jednostek wojskowych. Nieważne, czy będą one miały szczebel pułku, dywizji, podejrzewam, że spora część z nich, ogromny ułamek, zostanie tak naprawdę wykorzystany do uzupełnienia strat tych jednostek, które już walczą na froncie. A pewna ich część, czy to będzie połowa, dwie trzecie, tutaj myślę, że czas pokaże, z nich zostaną faktycznie już wtedy sformowane nowe oddziały. I nawet mimo wszystko z tej połowy, czy tudzież dwóch trzecich tych mobilizowanych żołnierzy, podejrzewam, że część z nich i tak będzie stanowiła oddziały lekkiej piechoty. Bo teraz zauważmy, że Rosjanie na wschodzie częściej teraz wojują właśnie takimi formacjami lekkimi. Być może z powodu błota, ale podejrzewam, że nie tylko. Rosjanie właśnie wykorzystują coraz częściej właśnie takie formacje piesze, liczące w zależności od postawionych przed nimi zadań, od kilkunastu do kilkudziesięciu, paruset żołnierzy.
No to jeszcze zanim przejdziemy na linię frontu, bo to jest też niezwykle ważne, naszym gościem dr Marek Kozubel, to jeszcze na sekundę do Mińska wróćmy tam w tej chwili, kiedy my rozmawiamy, to też rozmawiają panowie, to nie tylko dwóch prezydentów, bo jest też minister obrony Szojgu, też rozmawia ze swoim przedstawicielem, potem będą, jak rozumiem, jakieś negocjacje czy rozmowy właśnie w szerszym gronie całych delegacji. Z czym może wrócić Władimir Putin? Jak rozumiem, może nie z deklaracją, że jutro te wątłe siły białoruskie wkroczą, czy spróbują wkroczyć na terytorium Ukraina, ale nie wiem, może wróci ze sprzętem, może ogołoci Białoruś nie tylko z czołgów, ale też właśnie z ciężarówek, z innego sprzętu, żeby dozbroić własne jednostki. Co może być przedmiotem tych rozmów?
Na pewno przedmiotem rozmów będzie dozbrojenie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ponieważ widać, że one cierpią na pewne braki, a na terenie Białorusi są chociażby produkowane dość dobrze oceniane przez Rosjan ciężarówki firmy MAZ. Więc podejrzewam, że tutaj coś może być na rzeczy, jeżeli chodzi o dozbrojenie. No i właśnie pamiętajmy, że jeżeli chodzi o broń, wyposażenie, to nie tylko są czołgi czy karabiny, ale nawet właśnie tak potrzebne rzeczy jak ciężarówki. Kolejna kwestia, moim zdaniem, na pewno Białorusinów będą chcieli Rosjanie przekonać do tego, aby wzięli udział fizycznie w przyszłym ataku. Już nie tylko oczekuje się od nich biernej postawy, takiej przyjaźnie biernej, prawda? Czyli zapewnienia infrastruktury, zapewnienia baz czy szlaku przemarszu dla oddziałów i pozycji wyjściowych, tylko właśnie, żeby już fizycznie oddziały białoruskie pod własnym sztandarem wzięły udział w operacji. I tutaj mamy nawet takie pewne sygnały, że Białorusini powoli, ale jednak mogą się do czegoś szykować, bo widziano chociażby zmierzające od strony Brześcia Litewskiego w kierunku granicy z Ukrainą, bo kołowe transportery opancerzone, no zwane BTR-ami w tej nomenklaturze rosyjskiej i ukraińskiej, które miały namalowane znaki taktyczne, czerwone kwadraty. Więc coś tu może być na rzeczy, że pomału Rosjanie skłaniają białoruskich partnerów do tego, aby właśnie wzięli udział w ataku. Także naprawdę może być tutaj kilka powodów. Nakłonienie do udziału w ataku, jak i próba przekonania Białorusinów do tego, żeby dali troszeczkę jeszcze więcej sprzętu. Może też i amunicja będzie w to wchodziła, bo pamiętajmy, że wbrew pozorom Rosjanie teraz też cierpią na pewne braki, szczególnie jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską. Chociażby kalibru 122 mm.
Walerii Załużny, jak pan doktor powiedział, dał te trzy możliwe terminy, trzy miesiące po sobie następujące: styczeń, luty, marzec. Od czego to może zależeć? Od tempa wyszkolenia, od czysto technicznych rzeczy, czy może od jakichś decyzji politycznych albo od pogody? Jakie są ograniczenia w działaniach Kremla na Białorusi?
Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o Rosjan, pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam przede wszystkim decydują czynniki polityczne. Tam te czynniki stricte militarne, wojskowe odchodzą na dalszy plan. I nieraz prowadziliśmy w gronie różnych osób mocno zaangażowanych w obserwowanie wojny rosyjsko-ukraińskiej, obserwowaliśmy takie sytuacje, które, jeżeli chodziło o Rosjan, to wydawały nam się zupełnie dziwne, niezrozumiałe, nielogiczne. Nawet zwracano, to jeszcze pamiętam, było rok temu, niedługo przed inwazją, jeden ekspert wojskowy zwracał uwagę na to, że Rosjanie mają za mało ciężarówek i cystern, żeby zaatakować Ukrainę, ale jak widzimy, 24 lutego im to nie przeszkodziło, zaatakowali. Wiemy, czym się to skończyło.
No potem odbiło się czkawką oczywiście, tak, te braki logistyczne.
Dokładnie, dlatego ja naprawdę bym nie wykluczał tego, że Rosjanie mogą razem z Białorusinami uderzyć, uderzą nawet szybciej, nie do końca przygotowani, ale uderzą, poniosą porażkę, oczywiście trochę przy tym krwi Ukraińcom napsują, ale jeżeli też chodzi o takie aspekty, co może powodować Rosjanami, jeżeli chodzi o ustalenie daty ataku, podejrzewam, że gdyby chcieli uderzyć trochę szybciej, czyli powiedzmy styczeń, to może mieć to pewien też związek z tym, że będą chcieli odciągnąć część ukraińskich rezerw, na przykład z Donbasu. Może też Rosjanom chodzić o to, że faktycznie boją się ukraińskiej ofensywy w południowej części obwodu zaporowskiego. A skutki takiej udanej ofensywy, one mogą być naprawdę dla Rosjan opłakane.
Eksperci mówią o takiej ostatniej ofensywie, że jeżeli by się udało się zbrojnym Ukrainy rozciąć zgrupowanie rosyjskie, dojść do Melitopola, to mogłoby to być ostatnia, kończąca tą wojnę ofensywa.
Ja się obawiam, że niestety nie będzie kończąca. Ona będzie znacząca, ona niezwykle mocno poprawi sytuację ukraińską, bo tak naprawdę jednym uderzeniem Ukraińcy będą w stanie również zmienić swoją sytuację również na odcinku Krymu. Po pierwsze, takie udane uderzenie przerwie lądowy, tak w cudzysłowie powiem, most łączący Rosję z Krymem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Ukraińcy dojdą wtedy do wybrzeża Morza Azowskiego i wtedy w zasięgu broni, jaką być może wtedy będą mieć, znajdzie się również most krymski. On będzie jeszcze bardziej wrażliwy i jeżeli Ukraińcy zniszczą go zupełnie, to Krym stanie się taką odizolowaną twierdzą. Prędzej czy później padnie. Kolejna kwestia. Ukraińcy dzięki takiej udanej ofensywie będą w stanie w jakiś sposób być może wyzwolić, może trochę w drodze porozumienia z Rosjanami, wyzwolić Enerhodar, gdzie znajduje się Zaborowska elektrownia jądrowa. No i właśnie znajdą się też u wrót Krymu. Także od razu zauważmy, jedno uderzenie, a ile przynosi naprawdę korzyści. No ale z drugiej strony też pamiętajmy, że Rosjanie też to widzą, dlatego też ściągają na południową część obwodu zaporowskiego siły, okopują się tam, przy czym tworzą nie tylko jedną linię obrony. Nawet się pojawiły fotografie i doniesienia, że sam Melitopol jest przygotowywany do obrony. Zauważono tam na przykład takie betonowe trójkąciki, piramidki, które są nazywane smoczymi zębami. Mają one utrudnić marsz, przejazd po prostu pojazdów gąsienicowych. No, ujmijmy w skrócie czołgów.
Chociaż ich skuteczność jest czasami poddawana w wątpliwość. Panie doktorze, to jeszcze trochę na sam odcinek frontu pod Bachmut. Powiedział pan doktor, że w tej chwili być może ze względu na warunki atmosferyczne Rosja zmieniła taktykę, walczy oddziałami lekkiej piechoty. To trochę widać w tych raportach ukraińskich już od wielu tygodni, w zasadzie od już 2 miesięcy, które wykazują istotne, bo na poziomie no, jednego, dwóch batalionów dziennie straty ludzkie w postronie rosyjskiej i nieznaczny status sprzętowy. Jeden, dwa czołgi, pięć, sześć BTR-ów. To zupełnie inaczej niż było w poprzedniej fazie tej wojny, kiedy dziennie Ukraińcy, czy strona ukraińska potrafiła raportować, że zniszczyła kilkanaście czy ponad 20 czołgów. Teraz to są pojedyncze sztuki. Skończyły się czołgi armii rosyjskiej, skończyły się BTR-y, resursy radzieckie już przestały, te najpłytsze resursy przestały wystarczać do prowadzenia tej wojny?
No, ja tutaj mam z jednej strony dobrą, a z drugiej strony niestety też i złą informację. Po pierwsze, Rosjanie faktycznie ponieśli bardzo istotne, niezwykle dotkliwe straty sprzętowe. I te straty będzie im bardzo ciężko uzupełnić, ale oni je tak naprawdę uzupełnią. Oni je uzupełnią chociażby w sposób następujący. Na polu walki po prostu pojawią się starsze typy broni, starsze typy pojazdów, przykładowo takich, które pamiętają czas Nikity Chruszczowa. Przecież już od lata pojawiały się pojedyncze fotografie i nagrania z czołgami T-62. Niektórzy komentatorzy śmieją się, że niedługo, przepraszam, Rosjanie wyciągną czołgi T-55. Owszem, mogą wyciągnąć, podejrzewam, że niektórzy będą się z tego śmiać, ale pamiętajmy, że w dalszym ciągu będzie to pancerna machina, która też może nieść śmierć. I pokazuje to też pewną determinację Rosjan, ale z drugiej strony nie dajmy się temu uwieść. Kolejna też jest taka kwestia, że Rosjanie przestawiają swój przemysł zbrojeniowy na tryb pracy 12-godzinnej i na tryb pracy, który w skali tygodnia będzie wynosić 6 dni. I im jest to potrzebne do tego głównie, aby remontować trochę lepsze czołgi, młodsze, na przykład typu T-72.
A tutaj przerwę. Dlaczego? Czy nie bardzo rozumiem, jak to jest możliwe, że przemysł rosyjski nie działa w trybie 7 dni w tygodniu i w trybie 3-zmianowym, 3 razy po 8, co daje w sumie 24 godziny, czyli w trybie ciągłym. Wydawało mi się to rzeczą oczywistą.
Powiem szczerze, ciężko jest mi wejść w głowy rosyjskich urzędników i zrozumieć niektóre ich decyzje, aczkolwiek no, starają się oni jak mogą. Podejrzewam, że pewne ograniczenia mogą wynikać z tego, że Rosjanie nadal nie ogłosili, że są w stanie wojny z Ukrainą. Pamiętajmy, oni dalej udają, że jest to operacja specjalna, specjalna operacja wojskowa, a nie po prostu wojna. Ale mimo wszystko nawet te zmiany wydają się takie no, połowiczne, prawda? Nawet one pozwolą na to, żeby trochę też nawet tego lepszego sprzętu Rosjanie mogli wysyłać na front. I ja naprawdę bym się wcale nie zdziwił, gdyby nawet w ostatnich tygodniach wojny na polu bitwy obok siebie były wraki lepszej modernizacji, nowszej modernizacji rosyjskiej czołgu T-72, czyli T-72B3M, a obok niego stary, zniszczony T-62, pamiętający czasy Chruszczowa. I tak samo z artylerią. Rosjanie stracili dotychczas bardzo wiele tych nowocześniejszych, lepszych haubic kalibru 152 mm, Hiacyntów, Msty, ale wyciągają po prostu nawet haubice, których model pochodzi jeszcze z okresów rządów Stalina.
To jeszcze
jakieś modele z lat 30. To całkiem niedawno też był, taką powiem anegdotę krótką, filmik z jednym rosyjskim żołnierzem albo separatystą, który tutaj zachwalał starą haubicę i na koniec skomentował to w sposób następujący, że proszę bardzo, stalinowska jakość. No. A potem zdaje się ten sam Rosjanin znalazł się w niewoli.
Bo ta stalinowska jakość czasami zawodzi, zwłaszcza rosyjskich żołnierzy, którzy także za Stalina w niewoli znajdowali się nader często. To już na koniec, panie doktorze, pytanie, jaki może być rozwój sytuacji na froncie w najbliższych dniach, bo to, tam jest pewna stagnacja, czyli, ale to znaczy, że nic się nie dzieje, są ataki, są kontrataki, nawet w ostatnich godzinach czy kilkudziesięciu godzinach widzimy, że nawet przy okazji Bachmutu, czy na odcinku bachmuckim, Ukraińcy są w stanie pójść do kontruderzenia.
Tak, to prawda. Rosjanie będą najmocniej naciskać na Bachmut, w dużej mierze też dlatego, że pod Bachmutem dysponują dość licznym i bitnym ugrupowaniem. Tutaj jego istotną część, jeżeli chodzi o ekwiwalent szturmowy, to stanowią oddziały prywatnej kompanii najemniczej Wagner. I ja bym się tutaj spodziewał, że dalej będzie ten nacisk na Bachmut. Być może Rosjanie będą nadal podgryzać te wschodnie obrzeża miasta, przedmieścia. Tam linia frontu będzie się zmieniać i to nawet pomimo ukraińskich kontruderzeń. W dużej mierze też dlatego, że tam za bardzo nawet nie ma gdzie stworzyć pozycji obronnych. We wschodniej części Bachmutu mamy w dużej mierze przede wszystkim zabudowę domków jednorodzinnych i obserwując chociażby ostatnie nagrania, które umieścił na swoim kanale na YouTubie Jurij Butuzow, to przede wszystkim jest szereg ruin. Tam za bardzo nie będzie się jak bronić, a obrona w ruinach, w warunkach, kiedy ściana albo dach mogą spaść na głowy obrońców, no ona po prostu nie jest łatwa. Więc ja podejrzewam, że prędzej czy później spora część wschodniej części Bachmutu po prostu zmieni się w morze ruin. Morze ruin, które będzie ciężkie do obsadzenia i dla Ukraińców, i dla Rosjan. Nie spodziewam się na razie, aby Bachmut miał paść. Ukraińcy też zresztą nie mogą sobie na to pozwolić. To nie jest miasto bez żadnego znaczenia strategicznego. Jego utrata może mieć naprawdę negatywny wpływ na układ frontu i może nawet, co sygnalizowałem w swojej analizie dla Defense24.pl, może mieć niestety również bardzo negatywny wpływ na działania ukraińskie na północ od rzeki Doniec, czyli już na tym pograniczu obwodów charkowskiego i łuchańskiego. Ukraińcy mogą być po prostu zmuszeni tam nawet do odwrotu, bo jeżeli padnie Bachmut, to będziemy mieć do czynienia z reakcją domina. Będą padać po prostu kolejne kostki. Soledar, Siversk i po prostu Ukraińcy będą musieli się wycofać na bardziej dogodne pozycje na zachód. Linia frontu będzie już bliżej Słowiańska i Kramatorska, które znajdą się pod ogniem artylerii rosyjskiej i ciężko będzie je wykorzystać nawet jako huby logistyczne dla armii ukraińskiej.
A te dwa miasta to ostatnie takie duże i ludne przyczółki ukraińskie na terenie Donbasu, zwłaszcza obwodu donieckiego. Tam się siłą rzeczy skupia i siła wojskowa, też ta administracyjna ukraińska na wschodzie Ukrainy. Właśnie dr Marek Kozubel był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję, panie redaktorze.
Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.